Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
A naszym kolejnym gościem profesor Tomasz Grosse, politolog, europeista związany z Uniwersytetem Warszawskim, ale także Instytutem Sobieskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No to o Unii Europejskiej powiedzmy dwa słowa. Przed sekundą na pana miejscu siedział wicepremier Piotr Gliński i powiedział tak: Komisja Europejska chce zmienić rząd w Polsce. To prawda? O to chodzi? Taka jest gra między Warszawą a Brukselą?
Myślę, że takie przekonanie jest przede wszystkim po stronie polityków rządowych, po stronie polityków koalicji rządowej w Polsce, którzy od tak naprawdę bardzo wielu miesięcy są przekonani, że to jest coś więcej niż tylko kwestia praworządności, pewnych kamieni milowych czy warunków, ale również pewnego rodzaju działanie polityczne. I niestety muszę powiedzieć, że są pewne przesłanki, żeby tą tezę uwiarygodnić. Po pierwsze, od czasu do czasu mówią o tym również politycy opozycji. Po drugie, też niestety podobne sygnały wysyłane są, czy to z Parlamentu Europejskiego, a nawet pani von der Leyen w pewnym momencie powiedziała, że widziałaby pana Donalda Tuska jako przyszłego premiera Polski. Także no tutaj jest wiele przesłanek, które uwiarygadniają te zarzuty wobec Komisji Europejskiej.
Panie profesorze, co to by oznaczało dla procesu europejskiego?
No przede wszystkim jest to ogromna hańba. Za każdym razem, jak politycy z największych państw członkowskich albo z instytucji europejskich zmieniają rząd w jakimś kraju. Do tej pory mieliśmy kilka takich przypadków we Włoszech, w Grecji, ale teraz coraz częściej mówi się to w kontekście polskim. Jednak no to jest jawne przekroczenie pewnych standardów, które powinny obowiązywać w Unii Europejskiej, wykorzystywanie pewnej sytuacji do tego, żeby forsować swoją politykę, na przykład przez państwa najsilniejsze w Europie Zachodniej. Mają jakąś wizję, jak chcą prowadzić procesy integracyjne w różnych sprawach. I jeżeli ktoś chce bronić własnych interesów, tak jak to było w przypadku rządów włoskich czy greckich, no to one są po prostu dymisjonowane poprzez presję Unii Europejskiej czy Zachodniej Europy. No to jest po prostu, mówiąc krótko, skandal.
Na ile jest tak, że ta brukselska biurokracja, już tego słowa użyję, szukałem innego terminu, ale użyję tego trochę wyświechtanego, to jest tak, że ona może zmienić rząd, próbować zmienić rząd w Grecji, we Włoszech, w Polsce, a czy we Francji, czy w Niemczech? Na ile jest tak, że to już jest, są urzędnicy, to są całkowicie ponad każdym rządem narodowym, czy jednak to jest jakaś symbioza z częścią, powiedzmy, z tą dwójką tych najsilniejszych państw?
Nigdy nie słyszałem o takim przypadku i wydaje mi się, że nawet
o przypadku próby zmiany rządu we Francji lub w Niemczech.
Tak jest. Myślę, że nawet nikomu nie przychodzi taka myśl do głowy, bo wprawdzie czasami Komisja Europejska wadzi się z rządem niemieckim czy francuskim, nawet skarży te rządy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale mimo wszystko o tym, że tutaj nie ma pewnej równości między państwami członkowskimi, jest pewien respekt dla Paryża lub Berlina. Najlepiej świadczy wypowiedź Junckera, swego czasu przewodniczącego Komisji Europejskiej, który na zarzuty, że traktuje ulgowo po raz kolejny z rzędu deficyt budżetowy we Francji, powiedział: no ale Francja jest Francją i tutaj trzeba inaczej postępować.
Na ile jest tak, że ta wojna z Polską jest jakimś elementem szerszych kłopotów Unii Europejskiej? W tej chwili Unia, społeczeństwa europejskie będą musiały się mierzyć z wojną, ze skutkami ekonomicznymi wojny na Ukrainie, z presją Putina. To się wiąże, czy to się nie wiąże? Jakby pan profesor te różne pola bitwy w Unii Europejskiej opisywał?
No rzeczywiście, my toczymy naraz kilka bitew w Unii Europejskiej, jeśli tak można powiedzieć. Jest ta, która, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli praworządność, konflikt o wartości europejskie albo próba zmiany rządu w Polsce. To jest jedna rzecz i tutaj, jak się wydaje, ten konflikt jest zupełnie niepotrzebny w obecnej sytuacji, która jest tragiczna z punktu widzenia Unii Europejskiej, dlatego że jednocześnie mamy Brexit i cały czas te wszystkie spory z Brytyjczykami, nierozstrzygnięta kwestia tak zwanego protokołu irlandzkiego. To jest przynajmniej drugi konflikt, no ale ten najważniejszy konflikt, który w największym stopniu uderzy w najbliższych latach Unię, to jest strategia Putina, który, ponieważ nie może rozstrzygnąć konfliktu na Ukrainie na swoją korzyść, na gruncie militarnym, próbuje przenieść ten konflikt na Unię Europejską, no i doprowadzić do spustoszenia gospodarki, a tym samym wywołać gigantyczne konflikty w poszczególnych państwach członkowskich, prawdziwą rewolucję społeczną, która z całą pewnością uderzy, jak nie tej zimy, no to w kolejną w Unię Europejską.
Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie. W tym sensie, na ile to może być skuteczne? Na ile jest tak, że ta groźba odcięcia gazu, groźba cen energii może być skuteczna na społeczeństwa francuskie czy niemieckie?
Ja myślę, że to już nie jest tylko i wyłącznie groźba, ale coraz częściej Gazprom przechodzi do realizacji tej polityki, czyli zawiesza niekiedy bezterminowo różnego rodzaju prace remontowe, które faktycznie odbierają gaz do Unii Europejskiej. Na to są narażone wszystkie państwa, również my. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie tak, że Niemcy zgotowały sobie i innym ten los, ale wśród tych innych, oprócz Francuzów, znajduje się prawdopodobnie również Polska. I w związku z tym prawdopodobnie będziemy mieli potężny kryzys energetyczny, który przełoży się na kryzys gospodarczy, na kryzys żywnościowy i na bardzo duże niezadowolenie społeczne, które uderzy przede wszystkim w lokalne rządy.
Na ile jest tak, że to może złamać Francję i Niemcy?
No to,
na ile to nie jest skuteczne? Na ile to jest tak, że rzeczywiście Francuzi powiedzą w pewnym momencie, nie damy rady, trzeba iść na pokój, trzeba podpisać porozumienie i zgodzić się z szantażem Putina?
No wszystko zależy od skali tego kryzysu i jego skutków politycznych. Jak to mocno osłabi lokalne rządy? Jeżeli rządy będą postawione pod ścianą, to oczywiście przede wszystkim będą chciały zrobić wszystko, żeby zakończyć wojnę, czyli de facto zrealizować plan Putina. Ale też mogą być inne scenariusze. Teoretycznie mogą na przykład zawieszać prawo europejskie lub na przykład wprowadzać stany wyjątkowe, które wyprowadzać wojsko na ulicę, żeby po prostu jakoś przetrwać ten cały kryzys. Trudno w tej chwili przewidzieć, jak to się skończy, bo tak jak powiedziałem, wszystko zależy od skutków ekonomicznych i tego, jak one mocno uderzą w przeciętnego Francuza, Polaka czy Niemca.
Wiemy, co będzie mniej więcej. Wiemy, że Putin ten szantaż zastosuje, że już go stosuje i pewnie się nie wycofa, bo w sumie dlaczego miałby to zrobić? Jak tego typu groźba może wpłynąć na konstrukcję Unii Europejskiej? Ona się zapadnie, ona się wzmocni, bo do tej pory mówiono, Unia rozwija się przez kryzysy. Kryzys będzie potężny, to może i rozwój Unii będzie spektakularny.
No to pytanie, czy tych kryzysów nie jest za dużo, tak? Bo już powinniśmy być dawno super wzmocnieni, a okazuje się, że raczej jesteśmy takim pacjentem przewlekle chorym, który jest podłączony do różnych automatów, które sztucznie podtrzymują czynności życiowe typu działanie Europejskiego Banku Centralnego w niektórych krajach. Więc ja uważam, że Putin liczy na to, że ten kolejny kryzys, który teraz dołoży, czyli energetyczny, będzie miał efekt kaskadowy, czyli się wszystko przetoczy, cała lawina różnych kolejnych trudności. Jeden będzie przechodzić w drugi. I na samym końcu niezadowolenie społeczne będzie tak duże, że to po prostu przede wszystkim uderzy w lokalne rządy. One będą pod gigantyczną presją protestów społecznych, ale prawdopodobnie Unia Europejska też może tego nie wytrzymać, choćby dlatego, że Unia Europejska jak zwykle nie reaguje skutecznie i szybko na kryzysy. Próbuje działać tak, jakby ich nie było, tak jak została przyzwyczajona i mówiąc krótko, ta inercja, ten brak odpowiednich działań powoduje, że państwa nie będą miały innego wyjścia, tylko po prostu zawieszać funkcjonowanie regulacji europejskich na swoim terytorium.
No to tutaj będziemy naszą rozmowę, panie profesorze, wieńczyć. to pojawia się furtka dla polskiego rządu na przykład, żeby zawiesić albo ograniczyć, albo tymczasowo wypowiedzieć system ETS chociażby, o co apeluje część polityków. Dzisiaj rano Janusz Kowalski na naszej antenie o tym apelował. Otwiera się ta furtka możliwości?
Ja uważam, że rząd, jeżeli ma działać, to powinien działać natychmiast. Dlatego, że jeżeli już przyjdzie ten kryzys, to po prostu będzie za późno, dlatego, że pewne procesy, jeśli chodzi o energetykę, no nie da się zrobić z dnia na dzień. To są procesy jednak inwestycyjne, które trwają przynajmniej kilka miesięcy. Jeżeli chcemy mieć więcej węgla, powinniśmy inwestować w polskie wydobycie węgla już teraz.
A jeżeli chcemy ETS wypowiedzieć, to teraz go wypowiedzieć, czy jeszcze poczekać?
Moim zdaniem powinniśmy, jeżeli nie jesteśmy w stanie, a wszystko na to wskazuje, nie jesteśmy w stanie przekonać naszych partnerów z Unii Europejskiej do pewnych działań, które są wymagane jak najszybciej, no to powinniśmy mieć tą odwagę, żeby przynajmniej z niektórych regulacji zrezygnować albo je zawiesić już teraz.
Powiedział profesor Tomasz Gross, politolog, europeista, wykładający na Uniwersytecie Warszawskim, współpracujący z Instytutem Sobieskiego oraz z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspierajradiownet.